Tak, drodzy Państwo, mamy godzinę 8:17, to oznacza, że rozpoczynamy drugą godzinę Poranka Wnet. Z nami jest już zapowiadany gość, profesor Waldemar Gontarski, prawnik, były pełnomocnik Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zaczniemy może od krótkiego komentarza. Po wczorajszym orędziu prezydenta Andrzeja Dudy, decyzja to premier Mateusz Morawiecki w tej pierwszej kolejności dostał szansę na utworzenie rządu. Jak pan ocenia tę decyzję?
Trudno mi powiedzieć, jakie są kalkulacje polityczne. Dla mnie tam była wczoraj inna, ważniejsza decyzja. Pan minister Marek Sawicki, marszałkiem seniorem. Tak się składa, że przez wiele lat byłem społecznym doradcą pana ministra Sawickiego. Darzę go ogromnym zaufaniem. W ostatnich miesiącach miałem tę przyjemność, że powoływał się na moje opinie dotyczące Unii Europejskiej, wyjaśniające, dlaczego Polska, częściowo sama przyczyniając się do tego, nie dostała do tej pory Krajowego Planu Pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Także to jest dla mnie święto demokracji, że pan prezydent wskazał właśnie tak doświadczonego, sprawdzonego polityka, który jest dla mnie prawdziwym mężem stanu, bo w czasie się sprawdził przez tyle lat.
I faktycznie premier też powołał się na taki ogromny dorobek parlamentarny Marka Sawickiego. Nie mówił tylko o wieku, jak to często się zdarza w przypadku powoływania właśnie na stanowisko marszałka seniora, tylko faktycznie podkreślił tutaj ten dorobek polityczny, który, kiedy prześledzimy karierę posła Marka Sawickiego, faktycznie takie wrażenie może robić. I też być może trochę takie złagodzenie nastrojów w społeczeństwie.
Właśnie, ponad podziałami, pani redaktor. I to mi się podoba. I na tym polega triumf demokracji.
Panie profesorze, ale to teraz może na moment przejdźmy do tych zmian traktatowych w Unii Europejskiej. Gdyby pan mógł wytłumaczyć, na jakim w ogóle my jesteśmy teraz etapie, bo już mamy bardzo mocno podzieloną opinię publiczną. Z jednej strony duże straszenie, że to oznacza kompletną utratę suwerenności przez Polskę. Nawet część publicystów podnosi, że to prawie wręcz jak trzeci rozbiór Polski. Z drugiej strony opozycja zupełnie tonuje te nastroje i mówi, w ogóle nic, absolutnie nic złego się nie dzieje, to jest dopiero proces, a ten proces oznacza lata, a być może nawet nie zostanie to wprowadzone. Jak z takiej perspektywy prawnika możemy spróbować wytłumaczyć, na jakim to wszystko jest etapie?
Jeśli rozbiór, to już piąty po pakcie Ribbentrop-Mołotow patrząc. No i dla mnie jest, jakby to strasznie nie brzmiało, byłby to jakiś rozbiór Polski, nawiązując do tych historycznych. Dlaczego? Na etapie jesteśmy takim, że na poziomie bardzo wstępnym uruchomiono procedurę zmiany traktatu. Wstępnym, czyli na poziomie, powiedzmy, Komisji Parlamentu Europejskiego, używając takiej nazewnictwa, takiego jakie stosujemy też w polskim parlamencie. Obrady plenarne w tym miesiącu, i to już będzie poważny akt prawny, uchwała Parlamentu Europejskiego inicjująca zmiany traktatowe. Zmiany te idą rzeczywiście przede wszystkim w ograniczeniu, co mnie niepokoi, bezpieczeństwa Polski, bo suwerenność nasza, decyzje nasze, które u nas zapadają w sprawie bezpieczeństwa Polski i całej Unii, miałyby przejść w ręce instytucji unijnych. A w instytucjach unijnych, gdy się zbiera Rada złożona z ministrów państw członkowskich Unii, w traktatach opisana jako Rada bezprzymiotnikowa, bo po prostu słowem Rada, roboczo Rada Ministrów, to tam minister Polski nie ma, i uchwalają prawo, nie ma tyle do powiedzenia, co minister na przykład niemiecki czy francuski, bo im bardziej ludne państwo, większa liczba ludności, wtedy mają więcej do powiedzenia. A więc bezpieczeństwo Unii Europejskiej, w tym Polski, ma być przekazane w gestii Berlina i Paryża. Ja powiem tak, gdyby te zmiany traktatowe obowiązywały w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, to Putin pewnie by świętował już zwycięstwo w Ukrainie i kombinował, jak tu przy pomocy wojny hybrydowej zaatakować Polskę, bo wiemy, co robił Paryż i Berlin przed wybuchem wojny w Ukrainie i tuż przed pierwszych tygodniach, miesiącach nawet, po wybuchu wojny w Ukrainie, jak prezydent Francji i kanclerz Kohl wisieli na telefonie u prezydenta Putina.
Tu oprócz zabrania jakby kompetencji, tej części kompetencji dotyczącej tworzenia strategii obronności przez państwa członkowskie jest chyba jeszcze większy problem, a mianowicie no, brak żadnego planu i chyba taka niemożność utworzenia jakiejś spójnej polityki bezpieczeństwa na poziomie unijnym, bo nawet kiedy myślimy o tych dwóch państwach, czyli Francja, Niemcy, tam zupełnie jest sprzeczny obraz i pomysł na to, jak powinna wyglądać obronność, nie mówiąc o tym, no, że do tej pory przecież nie udało stworzyć się żadnej takiej spójnej strategii. Nie ma tak naprawdę silnego wojska Unii Europejskiej, nie ma jednego spojrzenia na to, jak powinniśmy bronić, ochraniać granice Unii Europejskiej, więc czy to też nie jest trochę tak, że no, oni nawet nie byliby w stanie czegoś takiego wypracować na tym etapie i z doświadczenia, które mamy do tej pory.
No i pani redaktor tu dotknęła sedna sprawy, bo mają być ograniczone wpływy na to, czy tej Amerykanów wojskowe w tej części świata ma powstać jakaś mityczna armia unijna. Ja się boję tej dziury, tej pustki, że wpływy NATO, czyli Amerykanów, wojsk amerykańskich w tej części świata, gwaranta naszego bezpieczeństwa, zostaną osłabione. Nowego bezpieczeństwa jeszcze nie będzie. No i dlatego powiedziałem o tym piątym rozbiorze. Chcąc, nie chcąc, znajdziemy się znowu między sami, między Niemcami, które nie rozliczyły się z Polską za drugą wojnę światową, a już zdążyły sfinansować kolejną wojnę w Europie, zabezpieczając sobie dobrobyt dla swoich obywateli, gwarantując swoim obywatelom dobrobyt w zamian za tani rosyjski gaz, a kupując ten rosyjski gaz finansowali zbrodniczą napaść Rosji na Ukrainę. Czyli między z jednej strony Niemcy, które tak się zachowują, jak historycznie rzecz biorąc pod uwagę również tę najnowszą historię Europy związaną z wojną w Ukrainie, a Rosją agresywną, która potrafi prowadzić nie tylko takie wojny jak w Ukrainie na szeroką skalę, ale również wojny hybrydowe, takie jakie prowadziła na początku wojny w Ukrainie, zajmując Krym. Czyli jakaś taka zielone ludziki. I tego się obawiam. To rzeczywiście nie wprost, po jakiejś takiej spirali, bardziej sposób zakamuflowany się rozwija, ale byłby dla mnie to właśnie piąty rozbiór Polski, biorąc historycznie, gdyby osłabiona była gwarancja bezpieczeństwa amerykańskiego, a w to miejsce by weszło bezpieczeństwo niemieckie. Niemcy, które mają problem, żeby zrealizować zobowiązanie natowskie, określony procent w budżecie państwa wydawać na armię, za co słusznie prezydent Trump taki, a nie inny stosunek miał do kanclerz Merkel. I tu widzę zagrożenie i tu to, co pani redaktor mówi o tym bezpieczeństwie właśnie wojskowym, militarnym.
Czyli teraz należy postawić sobie pytanie, czy my jako Polska mamy jakiekolwiek narzędzia, ale też czy będziemy chcieli, no bo musimy już teraz operować raczej w przestrzeni, gdzie faktycznie mamy inny rząd bardziej no, proeuropejski, czy otwarty na, no, na te polepszanie tych relacji teraz polsko-niemieckich, jak tutaj wspomnieliśmy, czy polsko-francuskich. I pytanie, czy w ogóle uważa pan, że będzie na poziomie polskiego establishmentu też po tej drugiej stronie, czyli tego, który będzie no, główną siłą napędową polskiej polityki, no, taka refleksja, że to może być zagrożenie dla Polski, że faktycznie może warto jednak o ten pewien stopień suwerenności tutaj zadbać. No i jeżeli tak, to czy mamy też takie narzędzia? Czy Polsce uda się, nie wiem, znaleźć może jakichś sojuszników przynajmniej wśród części państw Europy?
Panie redaktor, liczę na instynkt samozachowawczy polskich polityków. Traktaty obecne przewidują, że można zmienić traktat za zgodą wszystkich państw członkowskich, czyli u nas to musi być ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację zmiany traktatowej albo referendum wyrażające zgodę na ratyfikację. Ale uwaga, w tych zmianach proponuje się, żeby obejść to, że 3/4 państw wystarczy albo jakieś referendum unijne, obce traktatowi w tym zakresie obecnie obowiązującemu, które określa zmiany traktatowe, traktat o Unii Europejskiej to określa, a w tym referendum unijnym znowu państwa bardziej ludne, czyli suweren niemiecki miałby więcej do powiedzenia niż suweren Polski i boję się takiego bezprawia traktatowego. Ale jak naruszą traktaty i przyjmą nowy traktat w inny sposób niż obowiązujące traktaty to przewidują, to jak jest bezprawie, to już hulaj dusza piekła nie ma. Wtedy mogą zrobić wszystko. Ja się boję, że my się gdzieś damy zaczarować, tak jak premier, obecny premier dał się zaczarować w lipcu 2020 roku, gdy przyjmowano projekt rozporządzenia, założenia rozporządzenia o funduszach za praworządność i przyjmowano projekt KPO. Wtedy ostrzegałem, że tych pieniędzy nigdy nie dostaniemy i właśnie tutaj z panem ministrem Sawickim wspólnie zabieraliśmy publicznie głos, że trzeba być bardziej krytyczny wobec instytucji unijnych w tym sensie, że pilnować interesu narodowego. Nie może być tak, że na przykład nałożona jest kara na Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, jest przyjęta ustawa, a my z prawie rocznym opóźnieniem występujemy do Trybunału o zmniejszenie tej kary. My kierujemy się zasadą lojalności wobec instytucji unijnych zapisaną w traktacie, a oni wobec nas kierują się zasadą egoizmu, nie zapisaną, obcą traktatowi. I tutaj trzeba zachować taką czujność narodową, jak sądzę, jakby to nie brzmiało dziwnie w dzisiejszych czasach, jakby to nie było bardzo niepoprawne politycznie, ponieważ Polska leży tu, gdzie leży. Francja i Niemcy za wszelką cenę chcą się dogadać z Rosją, żeby zapewnić sobie bezpieczne dostawy, nie wiem, energii, bezpieczeństwo w Europie według ich pojęcia. Nie widzą tego, nie widzą Polski, gdzie my jesteśmy tak bardzo zagrożeni tym, że za naszą granicą toczy się wielkoskalowa wojna po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej.
Tylko tutaj jeszcze, panie profesorze, pojawia się pytanie, bo teraz można powiedzieć, że trochę już mleko się rozlało, bo najprawdopodobniej ten proces wejdzie w życie, te zmiany traktatowe. To będzie proces, który potrwa lata, ale one po prostu, to już jest coś, co wydarza się teraz na naszych oczach. Ale to przecież nie jest sprawa, o której wiadomo od kilku tygodni. Wiadomo od niej od bardzo już wielu miesięcy. Mieliśmy pytania chociażby referendalne. Czy nie było błędem, że wtedy to nie zostało nagłośnione przez obóz rządzący? I że właśnie na przykład taka rzecz, która jest bardzo istotną kwestią, bo to, że Polska ogólnie sprzeciwia się, nie wiem, otwartym granicom, nielegalnym uchodźcom, to są rzeczy, które też są powszechnie wiadome. Dlaczego takiego pytania nie zadano w czasie, kiedy jeszcze być może była szansa, żeby jakoś realniej na to wpłynąć?
Redaktor, odnośnie referendum, to w ogóle lepiej nie mówmy o tym, bo to jest akurat kompromitacja polskiej demokracji. Politycy, którzy wzywali do bojkotu referendum, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który wzywał do darcia kart referendalnych, artykuł 4 naszej Konstytucji stanowi. Władza zwierzchnia, czyli najwyższa, należy do suwerena, czyli do narodu, nie do polityków. Nie, nie, politycy, zapomnijcie o tym. Do was nie należy władza. Władza należy do suwerena. Do was należy ewentualnie tyle władzy, ile suweren wam powierzył, a suweren ma sprawować władzę bezpośrednio właśnie w wyniku referendum albo pośrednio powierzając mandaty parlamentarne na przykład określonym, wybranym osobom. A tutaj zakwestionowano ideę demokracji bezpośredniej, udział w referendum obywateli. To był kryzys polskiej demokracji. Ci politycy, którzy wzywali do bojkotu referendum, wierzę, że historycznie zostaną rozliczeni, podjęli się działań na wskroś antykonstytucyjnych, antydemokratycznych. Również byli sędziowie, czyli w stanie spoczynku teraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
Nadal jednak otwarte pozostaje to pytanie, dlaczego tak późno zaczęliśmy to nagłaśniać i czy nie można było już zacząć tak naprawdę może jakoś uwrażliwiać się albo zaszczepiać też w narodzie na takie poczucie, że to są zmiany, które są zmianami zewnętrznymi, bo w Unii Europejskiej, a z drugiej strony, które bardzo mocno mogą wpłynąć na naszą przyszłość. Jeszcze, panie profesorze, na koniec, na moment wróćmy już do polskiej polityki przed opozycją mimo tego, że bardzo duży kredyt zaufania, które dostali od wyborców, no to też sporo problemów, bo różnice programowe, różnice także ideologiczne bardzo duże. Co może być spoiwem dla opozycji, oprócz jakby takiej jawnego nastawienia anty do obozu Prawa i Sprawiedliwości, no ale PiS przejdzie teraz do opozycji, a to może być niewystarczające, aby utworzyć rząd i aby utworzyć pewną stabilizację na polskiej scenie politycznej. Czy widzi pan taki czynnik, który mógłby być no takim spoiwem właśnie dla opozycji?
Panie redaktor, trudno mi coś opozycji radzić. To jest czysta polityka. Ja na szczęście jestem prawnikiem, ale swoje już widziałem. Przez wiele lat byłem ekspertem w Kancelarii Sejmu. Obserwowałem, jak z powodu tego, że jeden poseł, bodajże z Łodzi, tak z Łodzi, zatrzasnął się w toalecie i z tego powodu upadł rząd pani profesor Suchockiej. Także kto będzie rządził w Polsce? Poczekajmy jeszcze 4 tygodnie od pierwszego posiedzenia Sejmu, później następne 4 tygodnie, czyli odliczmy 28 dni, tak konstytucji to wynika, od pierwszego posiedzenia Sejmu. Wtedy będziemy mogli o tym porozmawiać, kto będzie rządził w Polsce. Za dużo się napatrzyłem, co się działo na naszej scenie politycznej, zresztą nie tylko na naszej. We włoskiej to jeszcze bardziej było, jak już wykładałem we Włoszech, tam obserwowałem z bliska, jak tam po wyborach karuzela rządowa wrzunęła przed kilkoma laty. Także poczekajmy z takimi ocenami chyba.
Powiedział profesor Waldemar Gontarski, prawnik, były pełnomocnik Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Do widzenia. Drodzy Państwo, mamy godzinę 8:33. Poranek Wnet trwa. Za kilka chwil porozmawiamy o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tutaj oczywiście skupimy się na Strefie Gazy. Tam bardzo trudna, skrajnie już trudna sytuacja humanitarna, ale porozmawiamy też o perspektywie izraelskiej, o to, jak ta sytuacja czytana jest przez państwa regionu, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki przed nami. No i widzę, że pod numerem 4 jest zespół Red Hot Chili Peppers. Nie może być innego wyboru, by the way, a my wracamy już za moment.